Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam przed sobą artykuł, którego nie przeczytałem, ale odnoszę przykre wrażenie, że jest to artykuł propagandowy, dlatego ja go Państwu przedstawię, ale po przedstawieniu Państwu tego artykułu będę chciał zabrać głos, to znaczy skomentuję. To, o czym mówię, uważacie, jest zbyt ważna, a wy tego nie skomentacie. Chodzi o ubóstwo, a jak Państwo wiecie, ubóstwo i wieś to jest coś, co mnie boli. Czy to w Polsce, czy to w Chinach. Boli i będzie bolało. Global Times, artykuł z 23 grudnia. Uwalnia Tybet od skrajnego ubóstwa. Podtytuł 19 gmin i powiatów zostało uznanych za takie, które wyszły już z tego ubóstwa. Otóż wszystkie regiony tybetańskiego regionu autonomicznego Chin zostały usunięte z obszaru ekstremalnego ubóstwa, czyli już nie ma tam ekstremalnego ubóstwa, osiągając znaczący kamień minowy, wysiłka na rzecz zmniejszenia ubóstwa w regionie, ogłosił w poniedziałek rząd regionalny. Rząd regionalny stwierdził, że 19 powiatów i gmin, takich jak okręg Chinche w Shigaze i okręg Markham w Chamo, może zostać usunięte zostały z obszaru dotkniętych biedą, i to jest zgodne z dokumentem przesłanym do Global Timesa przez rząd regionalny Tybetu. Oznacza to, że wszystkie 74 powiaty regionu otrząsnęły się ze skrajnego ubóstwa. Tybet, miejsce uważane za najtrudniejsze do właśnie pozbycie się skrajnego ubóstwa, osiągnął ten ogromny postęp na tej scenie i zbliżył się o krok do osiągnięcia celu krajowego, jakim jest usunięcie całej populacji chińskiej, znaczy wyjście całej populacji chińskiej ze skrajnego ubóstwa do końca 2020 roku. Powiedział Chu Wenqin, były szef Komisji do Spraw Etnicznych i Religijnych Narodowego Komitetu Politycznej Konferencji Konsultatywnej. Stwierdził to dla Global Timesa. Chu, który ma długie i bezpośrednie doświadczenie w walce z ubóstwem w Tybecie, powiedział, że rząd podjął kroki w celu zmiany tego stanu rzeczy w całym Tybecie. Na przykład w okręgu Markham ludzie zostali zachęceni do wykorzystania swoich obfitych zasobów winogron do rozwoju odpowiednich gałęzi przemysłu, co z powodzeniem pomogło wszystkim 206 rodzinom dotkniętym skrajnym ubóstwem otrząsnąć się z ubóstwa 2018 roku. Winogron? W Tybecie? Przepraszam, ale ja to muszę sprawdzić, bo to przecież się kupy nie trzeba. No tak. O Jezu. Więc winogrona w Tybecie na kilku tysiącach metrów wysokości, 3-4 tysiące metrów wysokości przy średniej temperaturze lata 15 stopni. Najwyższej temperaturze. Okej, lecimy dalej. Wioski w głębi lądu w prefekturze Shanan zaczęły zwiększać swoje usługi turystyczne. No to się akurat zgadza. Jak podaje CCTV, około 496 rodzin w wiosce Shaham w Markham pracuje w turystyce, a dochód rozporządzalny na wioskę osiągnął 19 tysięcy juanów, czyli 2710 dolarów, ale na rok pewnie. No więc to jest nic. Mieszkaniec z kolei innego powiatu Neymo powiedział Global Timesowi, że rolnicy i pasterze najwięcej skorzystali na zmniejszeniu ubóstwa i nauczyli się innych umiejętności, takich jak rzemiosło. Korzystali z nowoczesnych technologii, jak sprzedawać swoje produkty online i zdobyli możliwości edukacyjne. Z kolei prezes tybetańskiego Stowarzyszenia Przemysłu i Handlu Ngabo Junin powiedział, że prywatne przedsiębiorstwa również odgrywały ważną rolę w wspieraniu zmniejszania ubóstwa i zwiększaniu zatrudnienia. W sumie 703 prywatne firmy zarejestrowały się, aby wziąć udział w tybetańskim systemie walki z ubóstwem, inwestując 2 miliardy 320 milionów juanów w tymże Tybecie. Jak powiedział Jokin, w 2019 roku ponad 82 tysiące osób zostało jakby wyciągniętych ze skrajnego ubóstwa, a stowarzyszenie pomogło 800 absolwentom uniwersytetów znaleźć pracę w Tybecie. Innym skutecznym środkiem jest wspieranie edukacji biednych uczniów, powiedział Chu. Zarówno rząd centralny, jak i regionalny wydały stworzyły preferencyjne polityki mające na celu zmniejszenie ciężaru ekonomicznego biednych studentów tybetańskich, którzy mogą się kształcić na uniwersytetach. Powiedział P. Chushu, urzędnik z tybetańskiego biura do spraw walki z ubóstwem. Tybet ma złe warunki naturalne, ale osiągnięcia związane z ograniczeniem ubóstwa są wielkie, powiedział Pu. Co najważniejsze, zmniejszenie ubóstwa zmniejszenie ubóstwa jest zasługą rządu centralnego i to jest jakby ta łaska rządu, to ciepło rządu centralnego, tak to napisano, rozpościera się na wszystkie grupy etniczne w regionie i przyciąga społeczeństwo do partii i do urzędników, bez wątpienia. Południowy Xinjiang, czyli miejsca, to jest taki, ja zawsze to nazywam wałem takim. To jest podnóże Tybetu, podnóże tego dachu świata. Kunlun, masyw gór Kunlun. To są ten południowy Xinjiang, cytuję dalej. Autonomiczne prefektury Tybetów, znaczy powiat Tybetów w prowincjach Gansu i Qinghai, południowy China, a więc nie tylko południowy Xinjiang, ale właśnie południowe prefektury, te powiaty w Gansu i Qinghai, północnych Chinach oraz niektóre obszary w prowincji Yunnan i Sichuan, południowo-zachodnich Chinach również zostały uznane za najtrudniejsze miejsca do zlikwidowania skrajnego ubóstwa. Według doniesień China News Service z sierpnia 2013 roku w sumie 48 skrajnie dotkniętych skrajną biedą powiatów w Yunanie pozbyło się skrajnego ubóstwa. Xinhua informowała, że władze Gansu twierdzą, że do 2020 roku usuną wszystkie skrajnie dotknięte biedą ubóstwa, biedą i ubóstwem powiaty i gminy. O, proszę Państwa, to wszystko. Dotrwałem jakoś, aczkolwiek język mnie świerzbi, żeby zacząć kląć, bo tak. Ja już abstrahuję od tych winogron na wysokości 4000 metrów, czy tam 3000 metrów, przy temperaturach, przy których winogrono nie będzie w ogóle rosło. Ale być może to jest kwestia złego tłumaczenia. A proszę Państwa, jest bardzo niewiele filmów pokazujących w internecie, głównie na YouTubie, prawdziwą sytuację w Tybecie, czyli w Xinjiangu, w chińskim Xinjiangu. Bardzo niewiele. Natomiast to, co widziałem na tych filmach, upewniło mnie w przekonaniu, że jeśli ci ludzie nie odejdą od próby uprawiania roli, to po prostu nigdy nie wyjdą z ubóstwa. I co do tego cienia wątpliwości nie ma. Czy można, można na jakimś bardzo niskim poziomie się utrzymać, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo niski poziom. No więc może właśnie zacząłem od złego punktu wyjścia. Zły punkt wyjścia przyjąłem za początek. Otóż na początku trzeba przypomnieć to, co zawsze mówię, o tym, co zawsze mówię przy takich okazjach, a mianowicie, co to znaczy biedny? Co to znaczy skrajna bieda? A w Chinach wszystko, co jest poniżej 2000, tak przynajmniej taką, na razie mam taką wiedzę, to było na przykład 1800, później 2000 juanów na rok. To jest skrajna bieda. Poniżej 2000 juanów na rok to jest skrajna bieda. 2000 juanów na rok to jest nic. To bliżej jest do śmierci głodowej niż do możliwości życia. Oczywiście ludzie, którzy deklarują, że mają mniej, również żyją, ponieważ no, mają żołądki, powiedzmy sobie, wielkości orzecha włoskiego, no i jakoś żyją. Poza tym od pokoleń. Proszę nie zapomnieć o tym, że niewolnictwo w Tybecie jeszcze funkcjonowało w latach 50. Więc jakby genetycznie są przystosowani do życia na poziomie, na którym jeszcze się żyje, ale to życie jest takie na granicy życia i śmierci. Oczywiście nie tylko w Tybecie. Tybet nie jest w moim przekonaniu żadną szczególną prowincją, jest szczególną prowincją, ponieważ Tybet jako całość nie nadaje się nie ma szans w Tybecie jakakolwiek rodzina utrzymać się na stosunkowo wysokim poziomie z działań rolniczych. Po prostu nie i już. No bo jeśli temperatury są takie, jakie są, No to nie. Nic tam nie urośnie. Lub ewentualnie trawa. I to też niskiej jakości. Więc muszę od tego trzeba zacząć. Ja twierdzę od zawsze, w oparciu również o tak zwane zeznania, czyli rozmowy z osobami, które tam były, które nie tylko były, ale nie na wycieczkach takich grupowych, tylko same pojechały do Tybetu, do Sejzangu. One wiedzą, że tak naprawdę to tylko turystyka. Na razie turystyka jest w stanie wyciągnąć tych ludzi z biedy. To jest punkt pierwszy. Drugi punkt. Nie wiem, czy i na ile jest spenetrowany obszar Sejzangu Tybetu w kwestii bogactw mineralnych, naturalnych. Podejrzewam, że biorąc pod uwagę fakt właśnie, iż to jest teren straszliwie trudny do penetracji, wiedza na temat bogactw naturalnych jest minimalna. Jeszcze w dalszym ciągu. Co powoduje, że jeśli coś się znajduje, to część tych ludzi ma tam szansę zafunkcjonować. Punkt trzeci. W Tybecie, czyli Sejzangu, chińskim Sejzangu, coraz mniej jest proporcjonalnie samych autochtonów w stosunku do całej ludności, albowiem napływowych Chińczyków, Hanów, jest coraz więcej. Oczywiście to rodzi różne napięcia, a dla łajdaków z zewnątrz jest okazją do atakowania rządu centralnego za ponoć antytybetańską politykę. To jest oczywiście bzdura, ponieważ nigdy w historii Tybetańczycy jako plemię, jako, bo nie naród, ale jako plemię nie mieli się tak dobrze jak w tej chwili. Podobnie zresztą jak sami Chińczycy. Oczywiście można powiedzieć, że kolejny punkt. A Tybet to nie tylko Tybet historyczny, to nie tylko ten Tybet, który w tej chwili jest nazywany Tybetem. I tutaj zresztą o tym mowa w tym artykule, że część powiatów, które nic nie należą w tej chwili do Tybetu, a jest, znaczy nie powiedziałem tego wprost, ale mówi się o zresztą co innego, co oni mówią. Porównajcie sobie Państwo mapę Tybetu wszystko jedno, z dowolnego momentu, z początku XX wieku, na przykład z Tybetem w tej chwili. Zobaczycie, no. Zobaczycie, gdzie sięgał Tybet. To jest nieporównanie szersze terytorium niż obecny Tybet, bo to jest na południu, na północy właśnie część Xinjiangu. Na północnym wschodzie to jest Gansu. A na wschodzie to jest Syczuan. Po prostu. I co do tego? Ale oczywiście Qinghai. No, nie wspomniałem. Zapomniałem o Qinghai. Cały Qinghai to jest Tybet. Cały Qinghai to jest Tybet. Aż do Gansu. No i oczywiście Syczuan i Yunnan. Więc, no właśnie, czy pytanie, czy mówienie o Tybecie historycznym ma sens? W mojej opinii tak. I w mojej opinii w przyszłości, mam nadzieję, że tak się stanie, w przyszłości Tybet, czyli Xinjiang, zostanie zmieniony, to znaczy jego granice zostaną zmienione, powiększone właśnie o pewne elementy, o spore elementy Xinjiangu, Qinghai, Syczuanu, znaczy Qinghai to praktycznie cały powinien zostać wchłonięty przez Tybet, aż do Gansu i oczywiście zachodni Syczuan i zachodni Yunnan. Dlaczego ja tutaj jestem w pewnym sensie, znaczy nie, jestem rewizjonistą. Dlatego, że ale to tylko jest pozor. Proszę Państwa, ja za bardzo kocham Chiny, żeby Chiny, całe Chiny, żeby pozwolić sobie na jakieś rewizjonistyczne myśli, jeśli chodzi o granice zewnętrzne. Natomiast uważam, że w najbliższej przyszłości, powiedzmy sobie w ciągu 10 lat, kiedy Chiny już naprawdę będą potężnym państwem, będą sobie mogły pozwolić, po prostu rząd centralny mógłby sobie pozwolić na wyodrębnienie chociażby właśnie Tybetu, Xinjiangu, doprowadzenie do sytuacji, w której to miejsce, to terytorium na terenie Chin będzie porównywalne z terytorium historycznym, ponieważ to będzie korzystne dla samych Chin. Oczywiście, powtarzam, w sytuacji, kiedy już wszystko będzie unormowane, kiedy na pewno nie będzie żadnej wojny z białymi świniami, przepraszam, małpami, kiedy Chiny będą już na tyle potężne, żeby móc przeprowadzić pewne działania, które będą ukłonem w stosunku do mniejszości, tak wielkiej mniejszości, jaką są buddyści w Tybecie. Ale to wszystko oczywiście z czasem. Tylko że ten czas musi zostać spożytkowany na prawdziwe wyciągnięcie tych biednych ludzi z biedy. Bo te 2000 juanów, czy 3000 juanów rocznie, to jest przecież śmieszne. Ja doceniam to, ogromnie to doceniam, to co się stało w Chińskiej Republice Ludowej. To jak wyciągnięto, wyciąga się tych ludzi z biedy. Ale to wszystko jest dopiero początek drogi. To jest początek drogi. Ja, to tak jak w Polsce, ja pamiętam polską wieś z lat 50., z końca lat 50., a w tej chwili mieszkam na polskiej wsi lat 2020. Widzę tą gigantyczną różnicę, gigantyczną. Tylko że to się dokonało na przestrzeni mojego życia. A tam te zmiany się dokonują naprawdę na przestrzeni jednego pokolenia, a nie trzech, tak jak w moim przypadku. A więc ja nie tyle mogę sobie pozwolić, bo to jest bezczelne z mojej strony, ale ja, mając świadomość tego, jak szybko lub jak szybko w Chinach i jak wolno w Polsce zachodziły te zmiany na wsi, zdaję sobie sprawę z tego, że wystarczy 10 lat, żeby w Chinach można było powiedzieć, ok, jesteśmy już na tym etapie, że Xizang, że nie musimy się martwić o to, że w Xizangu jest biednie, czy w Xinjiangu jest biednie, czy w Gansu jest biednie, czy w Guangxi jest biednie, czy w Chichu jest biednie, czy w Yunanie. Oczywiście. Nie musimy się o to martwić. To już jest za nami. Ten etap już jest za nami. I jeśli on dotyczy kogoś, to marginesu. Marginesu, nie w tym sensie marginesu z polskiego punktu widzenia, nie, marginesu, czyli marginalnej ilości ludzi. Marginalnej ilości ludzi. Tak, mili Państwo, pamiętajcie o tych biednych ludziach, nie tylko, znaczy ja mówię teraz o Chinach, ja mówię teraz o Xizangu, Tybecie, ale my mamy w Polsce święta Bożego Narodzenia. A pamiętajcie Państwo, że nie wszyscy z nas, dalece nie wszyscy z nas, mogą się cieszyć obfitym stołem. Pamiętajcie o tym, że są staruszkowie głównie, że są osoby niepełnosprawne, którym jest zimno, którym jest głodno, i które nie mają na co dzień, a bardzo często co wziąć do ust. I pamiętajcie o tym, kto to mówi. Człowiek prawicy, skrajnej prawicy, nie żaden socjalista. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.